Ostatnim razem to byliśmy w 3 rozdziale Ewangelii Łukasza, to chciałbym dzisiaj pójść dalej do 4 rozdziału. Dla tych z was, którzy śledzicie w swojej Biblii, to zbadajcie, czy tak się rzeczy mają. Dla innych to będziemy mieli na ekran za chwilę to, co dzisiaj będziemy omawiać. I Agata jak zwykle jest tu do pomocy. Ostatnio skończyliśmy chrztem Jezusa i mieliśmy dosyć potężny moment w 22 wersecie 3 rozdziału, gdzie jest moment, kiedy Jezus przeżywa ten chrzest i równocześnie słychać jest głos od nieba, że Ty jesteś moim synem ukochanym i mam w Tobie upodobanie. I też mamy podane, że Duch Święty wstąpi jak gołąb na tą sytuację i na Jezusa. I trochę chciałbym chwilę się zastanowić nad tym, przed tym, że idziemy dalej i rozważamy szatana, który się zjawił w dzisiejszym tekście, że Bóg Ojciec czasami my redukujemy do swojego wyobrażenia, że to jest taki stary dziadek w białej szacie, białe włosy, tak jak trochę jak Adam, tylko dłuższe włosy białe. I mamy swoje wyobrażenia, kim jest ten Bóg Ojciec. Natomiast Jezus opisuje Bóg Ojciec jako duch. I jako później mamy też podane, że Bóg jest miłością, że Bóg jest światłem. Bóg nie jest stworzony w naszym obrazie, raczej odwrotnie. My jesteśmy stworzeni w Jego obraz. I Bóg jest w stanie wcielić się jak chce, to nawet tu Duch Święty się wcieli jako gołęb. Niesamowite. Bóg był małym dzieckiem. Niesamowite rzeczy. Duch Święty zamieszkuje w Jana, jak jeszcze się nie urodził. Niesamowite sprawy, jeżeli chodzi o to, kim jest Bóg w tych pierwszych rozdziałach. I zachęcam was, żebyście śledzili te rozdziały, to raz, żeby sprawdzić to, co było powiedziane, czy tak było, czy tak się rzeczy mają, ale też dla następnych rozdziałów, żeby być przygotowany może z pytaniami. I mam nadzieję, że podczas naszego omówienia tego rozdziału to można odpowiedzieć na pewne pytania, mogą rodzić się nowe pytania. Więc przeczytajmy, Agatko, pierwszy fragment.
Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni przez 40 dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził go w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego, Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł, napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim rozkażę po tobie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł, powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od niego aż do czasu.
Dzięki. Więc mamy Jezusa w pustyni. To jest znany tekst bardzo. Spróbujmy, no może nie skupić się na to cały czas dzisiaj, ale jednak parę wniosków wyciągać. Po pierwsze, Jezus musiał to relacjonować, bo on był tu sam z Duchem Świętym i z szatanem, więc musiało być to opowieść jego powiedziane swoim uczniom, co tam się wydarzyło. I mamy Jezusa tu w pustyni 40 dni. Może to symboliczne. Dzieci Izraela byli w pustyni 40 lat. Mojżesz był 40 dni na górze Synaj i tam twierdzi, że nie jadł i nie pił podczas tego pobytu. To jest powtórzone prawo 9.9. Więc mamy tu trudny czas, trudny moment dla Jezusa, który przeżywał przed chwilą taki mocna zachęta Boga, przez Boga Ojca i przez Ducha Świętego i teraz jest konfrontowany szatanem i przejdzie przez trudne czasy. Izraelici, jak byli, jak pamiętamy, w pustyni, to narzekali, marudzili, byli niezadowoleni. Tak reagowali na sytuację, w której Bóg ich stawił. I za to, jak wiemy, zostali ukarani. Jezus teraz jest w podobnej sytuacji, bardzo trudnej sytuacji. I jak widzimy, on wychodzi z tego zwycięsko. Możemy tu parę wniosków na pewno wyciągać. Raz, że szatan tu osobiście kusi Jezusa. W liście Jakuba czytamy w pierwszym rozdziale, że Bóg nie może być pokuszony. Ale widocznie tu ta ludzka natura Jezusa, ta ludzka część czy połowa tu przeżywa to pokuszenie. Jezus był człowiekiem, więc on przeżywał wiele rzeczy jak my, to nawet to czytanie Witka na początku. On jadł jak my, nawet po zmartwychwstaniu. On był smutny czasami, był głodny, czuł ból. Jezus był człowiekiem, natomiast Jezus nie miał tej grzesznej natury, którą my mamy. Więc on potrafił walczyć przeciwko pokuszeniom i wygrywać. No oczywiście my też czasami wygrywamy, czasami przegrywamy. Ale tu też czytamy też, że źródło takich pokus to nie tylko szatan. To mogą być jego duchy, to może być nasza natura upadła. Mogą być różne przyczyny, dlaczego pokuszenia przychodzi, dlaczego jesteśmy zdatni na to, żeby upaść. I dlaczego Bóg stawia Jezusa w tym miejscu, w tym momencie? Dlaczego On stawił swój lud w pustyni przez 40 lat? No, czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, to było, żeby upokorzyć ich, żeby ich wypróbować, czy oni nawet w trudniejszych chwilach są w stanie, są gotowi przeciwstawić się diabłu, przeciwstawić się niezadowoleniu grzechu i być zwycięsko posłuszny podczas właśnie tych trudnych przeżyć. Bóg parę razy wspomina, że to było z jego strony próba, egzamin, test. Tak jak może ojciec czasami wypróbuje swojego syna. Izrael miał na zadanie, żeby wykazać długofalowe, wierne posłuszeństwo. Oczywiście im nie było na rękę, żeby być w takiej pustyni. Natomiast pytanie, jak my się odnosimy, kiedy jesteśmy właśnie w takich miejscach. Czy jesteśmy skłonni, żeby narzekać, żeby marudzić, żeby skupić się na to, czego nie mamy, co byśmy chcieli. Czy jesteśmy gotowi, żeby oddać Bogu chwałę, nawet w takich momentach? Stosunkowo łatwo jest chwalić Boga, jak nam wszystko idzie dobrze, jak przeżywamy błogosławieństwa w naszym mniemaniu błogosławieństwa, kiedy nam idzie dobrze zdrowotnie, finansowo, relacyjnie, to wtedy relatywnie łatwo jest chwalić Boga. Trudniej jest oddać Bogu chwałę, być wytrwali, kiedy są trudne momenty, kiedy nie mamy tego zdrowia, kiedy są problemy w relacjach, kiedy jest problem finansowy. Czy jesteśmy wtedy gotowi na wdzięczność, na wierne posłuszeństwo? I my pracujemy nad tym często, żeby wyjść z tych dyskomfortów, tych miejsc trudnych. Próbujemy budować swoją portfolio, żebyśmy nie mieli problemu przy starych latach, kiedy mamy tylko niewystarczającą emeryturę. Próbujemy budować wokół siebie taki komfort, taki dom, który jest coraz lepszy, błyszczący, i ogród wokół tego domu, i płot wokół ogrodu, i odcinamy się od świata i próbujemy budować dla siebie bezpieczny grunt. Pytanie, czy to jest Boży sposób, Boża wola, Boża koncentracja. Czy może te problemy nasze, te próby, może powinniśmy tym się cieszyć, tak jak jest w Jakubie, wiedząc, że to właściwie nas skuteczniej rozwija. Jezus był wierny podczas tych 40 dni, nie tylko był posłuszny, był zależny od Boga. Jedni twierdzą, że jemu było łatwo, bo nie miał tej natury grzesznej jak my. Ale może ta bitwa z grzechem tylko jest trudna wtedy, kiedy przeciwstawiamy się temu. Jak się poddajemy, to wtedy jest łatwe, jest przyjemne nawet często. I tu mamy te trzy pokusy, które diabeł stawia przed Jezusem. Pierwszy to jest to, co bym nazwał odrzucone panowanie. Nie Bóg panuje, tylko człowiek. Człowiek, a Bóg jest jego sprawcą, Bóg jest jego sługą. Bóg ma wykonać jego wola. Czyli my przychodzimy do Boga z potrzebami naszymi. Akurat w tym momencie to był chleb potrzebny Jezusowi. Więc pokusa, żeby przyjść do Boga, ja potrzebuję chleba. Załatw mi chleba. To jest moja potrzeba, to jest moje marzenie w tej chwili. To jest mój apetyt. To jest to, nad czym się skupię. Panie Boże, zrób to, proszę. Wyciągnij mnie z tego trudu, z tego głodu. Ludzka, to ludzka, normalna reakcja. Natomiast Jezus używa ten wypowiedź szatana, żeby wskazywać na to, że jego koncentracja jest gdzie indziej. Żeby wykonać Bożą wolę, żeby Bóg był Panem. Może my nie mamy takiej sytuacji w dzisiejszych czasach, że jesteśmy w pustyni i prosimy Boga, żeby te kamienie zmienił na chleb. Jak to może być dla nas? No to może my mamy inne pragnienie. Panie Boże, daj, żeby ta dziewczyna była moja żona. Daj, żeby się zakochała we mnie. Potem ci będę służył, jak zrobisz to, co ja bym chciał. Myślę, że łatwy test dla nas, jeżeli chodzi o naszą postawę życiową. Kiedyś słyszałem to i zwracam na to uwagę, jak siedzisz przy stole, na czyj talerz się skupiasz? My mamy często wnuków u nas w domu i wtedy babcia ich karmi. I ciągle ona jest, ma uwagę na to, co jest na ich talerzu. Czy jest odpowiednia temperatura, odpowiednia ilość, czy jest tak podane, że one potrafią to w jakiś sposób samodzielnie zjeść. Cały czas ona się skupia na ich talerz i jej talerz no już stoi, bo ona nie ma czasu jeść sama. To jej jedzenie zaczyna być chłodne. Ale ona się nie martwi tym, bo skupia się na wnuka, gdyby wnuk miał co jeść. Pytanie, jak jesteśmy z dorosłymi? Czy tak samo jest to nasza troska? Co jest na ich talerzu? Co brakuje? Czy ciągle jestem zajęty, przejęty swoim talerzem? Co mi brakuje? Odwrócone panowanie. Bóg staje się naszym sługą, żeby wykonać naszą wolę, nasz apetyt, nasze marzenia. I drugie pokuszenie jest podobne. Żebyśmy teraz mieli chwałę, żeby królestwa do nas należały, żeby chwała była, żebyśmy byli zdrowi i bogaci, żebyśmy mieli status, żebyśmy byli błogosławieni, żebyśmy cieszyli się cudownymi doświadczeniami, żebyśmy wiedzieli, jak Bóg działa dla nas, jak Bóg nas błogosławia. Znowu Bóg jest po to, żeby w jakiś sposób nas zadowolić. Natomiast nasze pojęcie błogosławieństwa może być inne niż Boże wyobrażenie. Później w Ewangelii Łukasza on twierdzi, że błogosławieni są ci, którzy są biedni. Jezus w kazaniu na górze, błogosławieni są, jesteście, kiedy będziecie prześladowani. Kiedy ludzie powiedzą wiele rzeczy, wszelkiego rodzaju rzeczy fałszywie na wasz temat, z mojego powodu. Wtedy jesteście błogosławieni. Natomiast nasze wyobrażenie błogosławieństwa jest, Panie Boże, daj mi dobrą pracę, jak przeprowadzam się do Kalifornii. Panie Boże, daj nam dobrą pogodę, jak jesteśmy na Wyspach Kanaryjskich z naszymi dziećmi. Czy to są nasze modlitwy? Czy angażujemy Boga w tych naszych celach? Czy Duch Święty jest zajęty tym? Czy Bóg ma takie intencje dla nas? Wydaje mi się, że Jego sposoby, Jego cele są gdzie indziej. I trzecie pokuszenie. Tu znowu oczekujemy od Boga interwencję. Prowokujemy Go, żądając od Niego cudów, znaki. I tym samym uchodzimy za dojrzałych, za ludzi wiary. A Jezus mówi, nie dam wam więcej znaków niż Jonasz. Wyobraźcie sobie, że Bóg przychodzi na ziemię, żeby umrzeć dla nas, być torturowany i żeby umrzeć dla nas, a my jeszcze wymagamy od Niego kolejne dowody, że nas kocha. To nie wystarczyło. Tak, to było 2000 lat temu. Rób coś jeszcze, żebym w Cię uwierzył. Może my nie rzucamy się z wysokości tam świątyni, ale może też oczekujemy od Boga kolejne dowody, że On nas kocha. Nasze banalne argumenty, no Panie Boże, daj, żebym zdał ten egzamin, pomimo to, że nie za wiele pracowałem na tym. Daj mi piątkę, modlę się o piątkę. Czy my jesteśmy zajęci Bożym działaniem, Bożym celami czy swoimi. I zauważmy, że diabeł, kusząc Jezusa, nawet używa Słowo Boże, cytuje ze Słowa Bożego. A Jezus odpowiada za każdym razem, jest napisane, że. Więc wnioskuję z tego, że można użyć Biblię jak się chce. Szatan nawet zna i używa. I cytuje. I to wymaga od nas, tak mi się wydaje, żebyśmy uważali na fałszywe nauczanie, na złe myślenie, uchodząc za biblijne nauczanie, które jest wyciągnięte i wykorzystane w złym kierunku. To wymaga od nas, żebyśmy mieli zdrowe myślenie, żebyśmy mieli wgląd, głęboki wgląd w tekst, w duchową mądrość, w Boże zasady, żeby móc przeciwstawić się diabłu i innym.
Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się ze swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionym odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.
Jakbyśmy zadali sobie pytanie, jaka była wizja, jaka była misja Jezusa, oprócz tego, żeby umrzeć oczywiście, to przypuszczam, że wielu z nas by zwróciło uwagę na Mateusza 28, idąc, czyńcie się uczniami wszystkich narodów i tak dalej. Jak Jezus teraz wspomina o swojej misji, to On wraca do Izajasza, do 61 rozdziału Izajasza i czyta. I On potem mówi w 21 wersecie, to Pismo zostało dzisiaj wypełnione. I mamy tu Jego troski. Jego troska jest o głoszenie Ewangelii biednym, o uwolnieniu więźniów, o tym, żeby zwrócić wzrok ślepym, żeby proklamować rok jubileuszowy, rok, kiedy co 50 lat w Izraelu oddano ziemię, przebaczono długi, uwolnione niewolników. On ogłasza taki dzień, że dzisiaj to ma miejsce. Jesteście świadkami tego. Więc jedni, jak patrzą na Izajasz 61, myślą, że to jest gdzieś tam w przyszłości. I może rzeczywiście tak będzie w większym wymiarze. Natomiast niewątpliwie Jezus rozumie ten tekst, 61 rozdział i 60 przedtem, jako wypełniony za Jego czasy. To jest temat, to jest koncentracja Jego zadania na tym świecie jako Mesjasz. To jest to początek duchowego dnia z Jezusem. Popatrzmy, że Duch Święty towarzyszy Go, a propos, cały czas. Parę razy to było w tym rozdziale mowę. Teraz jest czas na życie wieczne. Teraz jest czas na nową chwałę, większą chwałę Bożą. Teraz jest czas, kiedy ludzie mogą być prawidłowo nazwani sprawiedliwi. Teraz jest czas, że mały, jedna osoba staje się tysiąc, że najmniejszy staje się wielkim narodem. Teraz jest ten czas. I jeżeli przechodzilibyśmy dalej w trzecim, czwartym wersecie w Izajaszu, to zobaczymy, że tam jest mowa o tym, że będą dębami sprawiedliwości i będą, te dęby sprawiedliwości będą odbudować ruiny. Więc będą ludzie w tej służbie, w tym jego zadaniu, którzy stają się dębami, ostoją w burzach. Będą ludzie, u których ptaki mogą się chować. I ci ludzie będą żywo zaangażowani w odbudowę ruin. Oczywiście możemy długo o tym rozmawiać, co to jest, co to znaczy. Ale wydaje mi się, że przynajmniej to można by było dużo czasu na to poświęcić, jak on rozumiał swoją misję i jak rozumie naszą misję. Jeżeli my mamy być tymi dębami sprawiedliwości, którzy odbudują ruinę. Czy my jesteśmy w tym dziele zaangażowani? To może tyle bym zadał w tej chwili pytanie. Czy rozumiemy, co to jest i czy jesteśmy w tym zaangażowani? Wygląda na to, że Jezus widzi to jako część swojego zadania. I pod koniec tego czytania Jezus siedzi. Więc jedni uważają, że siedzi oznacza, że skończył. Natomiast z tego, co czytam w synagogach w tamtych czasach, kiedy się nauczało to, kiedy się czytało, to w tym momencie się stało. Kiedy się uczyło, to w tym momencie się siedziało. Więc wygląda na to, że Jezus w tym momencie siedzi, żeby właśnie to wyjaśnić. I mamy Jezusa w tej chwili a propos w Nazarecie i chciałem tylko wam pokazać trochę krajobraz Nazaretu. Jak widać, to jest Nazaret jest na wzgórze i za chwilę czytamy, że chcieli go z tej góry wyrzucić. Więc jest w górach i jest w górach nad Doliną Jezreel, która jest bardzo bogata w historii biblijnej. To jest inne ujęcie dzisiejszej Doliny Jezreel. Tam jest góra Tabor, między innymi tam Debora i Barak skonsultowali się przed bitwą. W tej dolinie to Jonatan i Dawid, nie Jonatan i Dawid, Jonatan i Saul zginęli na wzgórzach. W tej dolinie Medionici się zebrali, żeby i Gedeon, żeby mieli bitwę. W tej dolinie Achab i Jezebel i mieli swój pałac. To jest dolina, która trochę dalej na zachodzie zawiera miejsce Armagedon. Więc z jednej strony to ludzie akcentują, że Nazaret to była mała wioska w górach, nieistotne. Natomiast Józefus twierdzi, że Nazaret był dużym miastem w tamtych czasach, że ludność w tamtych czasach dalej była w milionach. Nie wiem, czy to prawda, ale takie jest twierdzenie, że Nazaret wcale nie był taka mała miejscowość. Więc mamy tu Nazaret i przeczytajmy dalej.
A wszyscy przeświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego i mówili, czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał, zaprawdę, powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak, że wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
Więc bardzo szybko przez te ostatnie fragmenty. Najpierw mamy w jakiś sposób zdziwienie, zdumienie, może podziw, że tu są słowa łaski. A potem oni zaczynają myśleć, no czy nie jest to syn Józefa? I Jezus jakby widzi ich reakcję, że oni zaczynają może w inny sposób patrzeć na Niego, w krytyczny, negatywny sposób. I on teraz mówi, 23 werset, mówię wam prawdę, więc to jest akcentowana prawda, że prorocy, Eliasz, Elicejusz, oni mieli do czynienia służbą wśród pogan. Tylko poganie są tu dotknięte przez nich w jego wypowiedzi. I to powoduje, tak myślę, tą ostrą reakcję przeciwko nim, że on teraz pójdzie do pogan. Ta Ewangelia, która była dla ludu Bożego, teraz się rozpowszechnia. I on im tłumaczy, że to wcale nie jest nowość, że długo przed nim wielcy prorocy mieli właśnie taką służbę wśród pogan. I to powoduje w tym momencie złość. Idziemy dalej, ostatni fragment.
Udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebo głosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I nawieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im. Po zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z niego z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i przyszły aż do niego, chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei.
Czyli teraz jesteśmy w Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim i tam przychodzi do synagoga, jeżeli to jest właściwe miejsce. Tu jest synagoga w tym miejscu w Kafarnaum i tu tradycyjne miejsce domu Piotra nad jeziorem, tu sprzęt rybacki znaleźli, więc jest to uważane jako to miejsce Kafarnaum. I tu w tym synagogu to mamy człowieka, który jest opętany, który krzyczy i Jezus uwalnia go od ducha. Jakby ta święta wojna między Jezusem a duchami zaczyna w tym momencie działać. Już nie tylko szatan ma kontakt z Jezusem, krąży Jezusa, ale też duchy przybywają do jego miejsca i toczy się walka, którą Jezus oczywiście wygrywa. Jezus, dlaczego on nie chce, żeby oni świadczyli o Mesjaszu? No, przypuszczam, dlatego, że nie chciał budzić polityczne rebelia. Na pewno sytuacja w tamtym czasie była gorąca z Rzymianami, zdelotany politycznie, nie była stabilna sytuacja, więc Jezus tu nie chce się wdawać, tak mi się wydaje, w to zamieszanie i w tą bitwę polityczną. Jezus jest skupiony, wydaje mi się, że to jest lekcja dla nas, jest skupiony na tym, na swoje zadanie. Skupi się na swoje zadanie, wiedząc, że rozpraszając się w inne sprawy, to mógłby doprowadzić do obalenia jego misji. Więc on nie pozwala im mówić. Ciekawe jest, że duchy go rozpoznają, ludzie go nie rozpoznają. Duchy wiedzą, nazywają go syna człowieka. Ludzie jeszcze są uparci. Więc ciekawe, że on jest rozpoznawany przez nich dosyć szybko i dosyć łatwo. Mamy tu mowę o teściowie Szymona, o Piotra, więc wiemy, że Piotr miał żonę. Z tego, co wiemy, ona też podróżowała z nim, przynajmniej częściowo jego czasu. I widzimy tu, że Jezus nie tylko jest w stanie borykać się i rozprawić się z demonami, ale też jest w stanie uwolnić człowieka od choroby. I zauważmy, że to są dwie odrębne kategorie, przynajmniej w tych wersetach 40-41. Więc Jezus nie życzył, żeby ludzie przedwcześnie o nim mówili, i tym bardziej, że to byli demony, którzy go rozpoznali. Więc z tego wynika, że niekoniecznie rozumienie to, że Jezus jest Synem Bożym i Mesjaszem, jest zbawczą wiarą. Niekoniecznie, że jesteśmy w stanie powiedzieć to, oznacza, że mamy zbawczą wiarę. Oni nie stali się, z tego co widzimy, te demony wierzącymi, uczniami Jezusa. Nie przyczyniło to do jakiejś łaski ze strony Jezusa. Więc to, że oni byli zainteresowani, nawet rozumieli, rozpoznali, to było mało. Jezus idzie dalej. Jezus twierdzi w ostatnim wersecie tu, że muszę. Jestem wysłany, posłany dla Królestwa Bożego, więc muszę iść dalej. I widzimy, że Jezus właściwie zostawia Kapernaum za sobą i idzie dalej. On był bardzo świadom swojej misji, swojej wizji. Trochę patrzyliśmy na tą misję dzisiaj. Zachęcam nas i może jako konkludująca myśl zadam pytanie, na ile my jesteśmy świadomi swojej misji, swojej wizji. I na ile jesteśmy tak skupieni na to, że pomimo wszelkich pokuszeń, wszelkich sytuacji, które mogą nas rozpraszać, czy jesteśmy na tyle oddani temu celowi, żeby totalnie się skupić na to. Wydaje mi się, że Jezus poświęcił wiele lat, żeby dochodzić do tego momentu, takiej świadomości dojrzałej. I może to nam też jest potrzebne, spory okres, żeby dochodzić do rozumienia, czym powinniśmy się zająć, do czego Bóg nas wysyła. I żeby być na tyle oddany temu, że musimy powiedzieć, muszę to robić, bo On mnie wysłał. I zachęcam, żeby każdy z nas zbadał, zastanowił się nad tym i żebyśmy byli tacy jednomyślni, jak Jezus był tu. Amen.